Zabójstwo na tle nieszczęśliwej miłości. Tak pisały o tej zbrodni międzywojenne gazety. Ta sprawa okazała się jednak bardziej skomplikowana niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka, a o wszystkim przesądziło przesadne przywiązanie zabójcy do swoich ubrań. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Mam wrażenie, że dzisiaj coraz rzadziej słyszymy o zbrodniach z miłości. Czy to dlatego, że ludzie mniej się kochają, albo nauczyli się wyrażać swoją miłość w inny sposób niż, no nie wiem, morderstwo? Pewnie może być też tak, że dawna prasa lubiła romantyzować zbrodnie i nagłówek krzyczący o zabójstwie z miłości przyciągał czytelników lepiej niż zazdrość, przemoc domowa czy po prostu pieniądze. Bo często za tymi tak zwanymi zbrodniami z miłości stały w rzeczywistości motywy bardzo mało romantyczne. A to, co nazywano zabójstwem z miłości, okazywało się jakąś szarpaniną po pijaku, podczas której ktoś, kto nie do końca wiedział, co robi, zabił swoją konkubinę czy konkubenta, bo trzeba pamiętać, że jak jest zbrodnia, to dzisiaj wszyscy stają się nagle konkubentami. W międzywojniu prasa zdecydowanie chętniej mówiła jednak o kochankach niż o konkubentach. I ta sprawa, o której dziś Wam opowiem, też dotyczyła zdrady, romansu i zbrodni. Wydarzyła się w roku 1925, czyli już prawie 100 lat temu, czasy dość odległe. Na przykład w Kurierze Warszawskim ukazała się wtedy pierwsza polska krzyżówka. To były też czasy, kiedy oficjalnie postanowiono, że angielskie słowo taxi będzie tłumaczone na polski jako taksówka. Jednym z popierających ten postulat był Stefan Żeromski, ale to słowo spotkało się też z krytyką, choć jak widać ta krytyka nie na wiele się zdała. I jak słowo ma wejść do użytku, to i tak wejdzie. Powiedziałam teraz o takich obyczajowych ciekawostkach, ale w rzeczywistości rok 1925 w II Rzeczpospolitej nie należał wcale do takich łatwych i przyjemnych. Były to początki reformy rolnej i parcelacji większych majątków ziemskich, ale przede wszystkim czasy kryzysu wywołanego wojną celną z Niemcami, który sprawił, że produkcja przemysłowa w Polsce spadła o 20%, a to pociągnęło za sobą kolejne konsekwencje, czyli spadek wartości złotego, inflację, bezrobocie i powiększający się deficyt budżetowy. Za tym poszły też duże niepokoje społeczne, fale strajków, protesty, upadek drugiego rządu Władysława Grabskiego. W ogóle w latach 1925-26 rządy upadały wyjątkowo często. I jak przeglądałam gazety archiwalne, to tam miałam wrażenie, że co numer to nowy premier, nowy rząd. I też ta sytuacja obok kilku innych była jedną z przyczyn przewrotu majowego w 1926 roku. W gazetach z tamtego czasu cały czas widzimy informacje o różnych nadużyciach, których dopuszczali się przedstawiciele administracji, władz lokalnych, państwowych czy policji. Pełno jest alarmujących wieści o rosnącym bezrobociu, o pladze bezdomności. Kwitną więc rozmaite nadużycia, oszustwa. Przestępczość rośnie w zatrważającym tempie. I nie są to żadne wyszukane zbrodnie, tylko napady, włamania, pobicia, które są na porządku dziennym. I ich sprawcy robią to, żeby ukraść kilka groszy, coś do jedzenia, jakieś ubranie. Można więc zostać zamordowanym za buty czy chleb. W gazetach z tamtych czasów są też kąciki humorystyczne. Dawno nie czytałam żartów z przedwojennych gazet, także dzisiaj to zrobię. Choć ten żart akurat jest też ilustracją jednego z najbardziej palących problemów tamtych lat. Uwaga, czytam z kącika humoru Ekspresu Lubelskiego. Wypraszam sobie, mówił mąż do żony, abyś mi mówiła mój złoty. W dzisiejszych czasach to impertynencja. Dlaczegoż mój złoty? Cóż to nie wiesz, że złoty teraz niepewny? Trochę suchar, a trochę idealny komentarz podsumowujący sytuację z 1925 roku i to, jak stała wtedy polska waluta. W ogóle inflacja stała się takim dość częstym przedmiotem żartów. Był taki znany dowcip, że żeby przejechać się dorożką, to trzeba mieć przy sobie tyle gotówki, że nie zmieściłaby się w dorożce. Także takie to były czasy i ci, którzy byli zatrudnieni w cukrowni w Garbowie, mogli chyba uważać się za szczęściarzy, bo przynajmniej mieli pracę i dach nad głową. Wieś Garbów, w której to wszystko się zdarzyło, to naprawdę duża miejscowość. Dzisiaj liczy 2209 mieszkańców. W XVIII wieku Garbów uzyskał nawet prawa miejskie, ale później został z powrotem zdegradowany. Ale są kolejne plany, żeby miejscowości te prawa miejskie przyznać do 2030 roku. Garbów to też miejscowość z długą historią osadnictwa. Na tych terenach wykryto ślady osadnictwa, które powstały około 3000 lat przed naszą erą, ale na początku ubiegłego wieku najważniejszym punktem na mapie Garbowa była tutejsza cukrownia. Bogdan Broniewski stworzył te zakłady na terenie majątku, który wykupił w 1904 roku. Dwór Broniewskich stoi tam zresztą do dziś, jest tam ośrodek zdrowia, ale nie dwór jest tu najważniejszy, tylko właśnie cukrownia. Broniewski wybudował nowoczesną, jak na owe czasy, fabrykę. Zakłady powstały na terenie dwóch wsi, Garbów i Przybysławice, i w 1910 roku weszły w skład Związku Cukrowni Lubelskich Celin, którego założycielem był też Broniewski. Cukrownia dysponowała nawet własnymi połączeniami kolejowymi. Po śmierci Bogdana Broniewskiego w 1922 roku całym koncernem kierował jego syn Mieczysław, a w cukrowni w Garbowie dyrektorem był Rupert Jan Łopaciński. I to właśnie w cukrowni w Garbowie pracowały dwie osoby dramatu, który rozegrał się zresztą w jednym z budynków przeznaczonych na mieszkania dla pracowników wyższego szczebla. Byli to inżynier Kazimierz Jaworski, zajmujący w zakładzie kierownicze stanowisko, i Wiktor Starczewski, który w 1923 roku został przyjęty na stanowisko buchaltera, czyli dziś byśmy powiedzieli księgowego. Starczewski był młodym wdowcem, miał 33 lata, niedawno stracił żonę. Pogrzebałam trochę w bazach genealogicznych i znalazłam taki akt małżeństwa zawarty w Warszawie w 1914 roku między Wiktorem Starczewskim a Zofią Obrą-Palską. Wszystko jest spisane oczywiście cyrylicą, której ja nie umiem odczytać, ale zostawiam Wam w źródłach link, gdyby ktoś miał ochotę spróbować to rozszyfrować, czy to może być właśnie ten Starczewski, o którego nam chodzi. Jeśli chodzi o daty, to mniej więcej by się to zgadzało, także bardzo możliwe, że żona Starczewskiego właśnie miała na imię Zofia, ale niestety po kilku latach małżeństwa, po wydaniu na świat dzieci, zmarła. Ta tragedia nadal kładła się cieniem na życiu Wiktora i z tego prawdopodobnie powodu postanowił zacząć gdzieś w zupełnie nowym miejscu. No i Garbów niewątpliwie takim miejscem był. Starczewski nikogo tu nie znał i czuł się raczej obco. Nie mógł za bardzo nawiązać w nowej pracy i nowym miejscu zamieszkania jakichś znajomości, aż wyciągnął do niego rękę inżynier Jaworski. Zaprosił buchaltera do swojego domu. Tam przy obiedzie mężczyzna poznał jego żonę Aleksandrę i kilkuletniego synka. Aleksandra była chyba takim typem kobiety dość charakterystycznym dla końca XIX i początku XX wieku. Kobiety, która nie miała żadnego konkretnego zawodu, której przeznaczeniem było zostać żoną i matką. Miała jakieś takie szczątkowe wykształcenie, jakim to wtedy wypadało obdarzyć młode dziewczyny, czyli umiała czytać, pisać, grała na pianinie, może coś tam jeszcze. Wyobrażała sobie chyba, że zostanie żoną jakiegoś przystojnego, romantycznego hrabiego i zamieszka w poetycznym dworku z ogrodem, gdzie jedynym jej zajęciem będzie czytanie romansów i strojenie się. Ale w życiu zwykle nie ma tak lekko. I choć Aleksandra nie trafiła tak znowu źle, wyszła za mąż za zamożnego człowieka na dobrym stanowisku, szanowanego w lokalnej społeczności, to jednak inżynier Jaworski typem romantyka z pewnością nie był. Stąpał twardo po ziemi i nieżyciowe podejście żony trochę go drażniło. Oczekiwał, że skoro on ciężko pracuje, zarabia, utrzymuje dom, to żona przynajmniej zajmie się organizacją codziennego życia, będzie dobrą gospodynią i dobrą matką. No i co do tego chyba miał jakieś zastrzeżenia, bo Aleksandrę bardziej chyba interesowały losy Stefci Rudeckiej, do tego stopnia, że pewnego dnia inżynier Jaworski, widząc, że żona znowu rozkleja się nad powieścią trędowata Heleny Miszkówny, miał powiedzieć zirytowany: lepiej poczytałabyś coś praktycznego o wychowaniu dziecka lub o kuchni. Ordynat Michorowski nie ugotuje nam obiadu. Myślę, że to zdanie najlepiej podsumowuje stosunek Kazimierza do małżonki i jej zainteresowań. Nic więc dziwnego, że gdy w domu Jaworskich zaczął się pojawiać Wiktor Starczewski, który chętnie rozmawiał o literaturze i kulturze z panią domu, ta szybko polubiła te jego wizyty, znaleźli wiele wspólnych tematów, a Starczewski stał się miłym i częstym gościem. Jak się wkrótce okazało, trochę zbyt częstym i zbyt miłym, szczególnie dla pani domu. Rankiem 11 czerwca 1925 roku wśród pracowników cukrowni i okolicznych mieszkańców rozeszła się sensacyjna wiadomość, W służbowym mieszkaniu inżyniera Jaworskiego znaleziono zastrzeloną Aleksandrę Jaworską i rannego Wiktora Starczewskiego. Znalazł ich Kazimierz, który koło 6 rano wrócił z Lublina po trwającej do późna naradzie zarządu. Wyglądało to na starą jak świat historię. Mąż wraca do domu i zastaje żonę z kochankiem, który do tego wszystkiego jest też jego kolegą, współpracownikiem i człowiekiem, do którego wyciągnął przyjazną dłoń, kiedy ten znajdował się w dołku. I w szale zazdrości mąż łapie rewolwer, strzela do niewiernej żony i zdradliwego przyjaciela. Jednak dowody, świadkowie, a przede wszystkim ofiara, która cudem uniknęła śmierci, opowiedzieli zupełnie inną historię, a właściwie kilka różnych historii. Zacznijmy od historii Wiktora. O tym, że buchalter wdał się w romans z panią inżynierową, wiedzieli w Garbowie i okolicach niemal wszyscy. Społeczność gromadząca się wokół cukrowni była w końcu dość niewielka. Wszyscy się znali, spędzali ze sobą czas nie tylko w pracy, lecz też utrzymywali stosunki towarzyskie. Nie było tam za bardzo innych ludzi, więc siłą rzeczy byli trochę na siebie skazani. O to, żeby jakoś integrować tę społeczność, dbała też żona dyrektora cukrowni, pani Łopacińska, która organizowała lokalne życie kulturalne. Mieszkańcy mieli tu do dyspozycji też kilka lokali. No a plotki o sąsiadach i współpracownikach zapewne należały do ciekawszych aktywności, które były w tych lokalach dostępne. I miejscowym plotkarzom nie mogła umknąć coraz większa zażyłość buchaltera z cukrowni i inżynierowej Jaworskiej. Zdradzony małżonek jeszcze długo żył w nieświadomości i widocznie brakowało chętnych, żeby powtórzyć mu te plotki prosto w oczy. Wieść gminna niosła, że ostatecznie kochanków zdradziła ich własna, miłosna korespondencja, która wpadła w ręce Jaworskiego przypadkiem. Głos Lubelski podawał, że stało się to 14 kwietnia 1925 roku. No i reakcja była taka, jak się tego można spodziewać. Kazimierz był wściekły zarówno na żonę, jak i na przyjaciela. Natychmiast zażądał rozwodu, zastrzegając przy tym, że syn zostanie przy nim i odbierze żonie prawo do opieki nad nim. Skandal stał się też przyczyną zwolnienia Starczewskiego z pracy. Jaworski pracował w cukrowni długo, zajmował wysokie stanowisko, a znalezienie nowego buchaltera nie było pewnie znowu takie trudne. Także kierownictwo, mając do wyboru jednego z panów, uznało chyba, że lepiej będzie pozbyć się stwarzającego problemy pracownika. Wtedy też takie względy obyczajowe były traktowane poważniej niż dzisiaj. Pracownik szanującego się przedsiębiorstwa musiał mieć dobrą reputację, inaczej wpływało to negatywnie na reputację całego zakładu i tych, którzy go prowadzili, i też dawało zły przykład innym pracownikom. Te zasady oczywiście często były podszyte hipokryzją i podwójnymi standardami. Niejednokrotnie sprowadzało się to tylko do tego, żeby nie dać się na niczym przyłapać, no ale tak czy inaczej Wiktor musiał odejść, wyjechał z Lublina, a romantyczna pani Aleksandra, kiedy przyszło co do czego i jej życie zaczęło przypominać powieści, którymi tak się zaczytywała, nieco otrzeźwiała. Romans romansem, kochanek kochankiem, ale jednak życie, które wiodła w Garbowie, nie było takie złe. Może jej małżonek był marudnym gburem, ale za to przynosił do domu pieniądze, a ona nie musiała się tułać po świecie i o nic martwić. Może bycie żoną guburowatego inżyniera nie stanowiło szczytu marzeń Aleksandry, ale zostanie kochanką bezrobotnego księgowego nie wydawało się już takie romantyczne, a już z pewnością nie takie wygodne, jak bycie żoną inżyniera. Do tego miała dziecko i miłość do Wiktora aż tak jej nie zaślepiła, żeby o tym istotnym dość przecież fakcie zapomnieć. Mąż prawdopodobnie był w stanie jej odebrać dziecko, dobrze zarabiał, mógł wynająć prawników, mógł udowodnić, że jest w stanie stworzyć dziecku porządny dom, no a ona skompromitowana, bez pracy, bez wykształcenia, bez męża, niewiele by mogła zrobić, także w tym starciu już na początku była na przegranej pozycji. No i tak to pragmatyzm wziął górę nad romantycznymi porywami serca. Kazimierz zgodził się wreszcie nie wnosić pozwu rozwodowego, Aleksandra przyrzekła, że zakończy romans i może nawet tak by się stało. Ale zdradzany mąż, jak to często w takich sytuacjach bywa, pomimo że zgodził się wybaczyć żonie zdradę, tak naprawdę wcale jej nie wybaczył i korzystał z każdej okazji, żeby jej o tym przypomnieć, żeby w jakiś sposób ją ukarać za to, co zrobiła. I o ile już wcześniej w ich małżeństwie układało się nie najlepiej, tak teraz ta ich relacja przedrodziła się już w otwartą wojnę. Kazimierz na każdym kroku podejrzewał żonę o zdradę, dochodziło do przemocy fizycznej. Mężczyzna robił wszystko, żeby odpłacić jej za swoje upokorzenie, Aleksandra uznała więc, że skoro mąż nadal traktuje ją tak, jak gdyby go zdradzała, no to równie dobrze może go dalej zdradzać. Ich relacji to już nie pogorszy, a przynajmniej ona będzie miała coś więcej z życia. Także po kilku tygodniach powróciła do schadzek z Wiktorem, te jednak były już teraz trudniejsze, nie mieszkali tak blisko, musieli uważać, żeby nikt ich razem nie zobaczył. Wreszcie Wiktorowi udało się podobno znaleźć nową posadę gdzieś pod Warszawą i wieczorem 10 czerwca wsiadł do taksówki w Lublinie pod hotelem europejskim i kazał się wieźć do Gerbowa. Tam powiedział swojej ukochanej, żeby się pakowała, rzuciła męża i wyjechała z nim. Mieli zamieszkać razem w majątku pod Warszawą, w którym Wiktor będzie pracował. To nie były oczywiście czasy, że można było sobie tak po prostu mieszkać razem bez ślubu, szczególnie w służbowym mieszkaniu i szczególnie w jakimś majątku podwarszawskim. Żaden dbający o dobrą reputację ziemianin na coś takiego pod swoim dachem by się nie zgodził. Ale Wiktor wymyślił pewien podstęp, który miał pozwolić im obejść ten problem. Mężczyzna zachował bowiem dokumenty swojej zmarłej żony. Wystarczyło ostrożnie oderwać zdjęcie zmarłej małżonki i nakleić w to miejsce fotografię Aleksandry Jaworskiej. Z dala od Garbowa, od Warszawy i wszystkich miejsc, w których mieli rodzinę, znajomych, mogli, udając małżeństwo, zacząć wszystko od nowa. Nikt by ich tam nie rozpoznał, a przecież nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby w jakiś sposób ich tropić i sprawdzać. W Polsce panował wtedy jeszcze dość spory bałagan z dokumentami, ludzie legitymowali się jeszcze nieraz dowodami z czasów zaborów. Można też było wyrobić nowe, całkowicie legalne dokumenty, pokazując jakieś stare legitymacje sprzed odzyskania przez Polskę niepodległości. Nikt nie był w stanie zweryfikować tego, czy te dokumenty należą do żyjącej osoby, czy nie. Ta dokumentacja była rozrzucona po całej Polsce, sporządzona w różnych językach. Także uzyskanie prawdziwego dokumentu tożsamości na nieprawdziwe nazwisko nie było wcale takie trudne i korzystało z tego całkiem sporo osób. Aleksandra, jak twierdził jej kochanek, była wzruszona myślą, że mogłaby rozpocząć nowe życie jako jego żona. Wiktor usuwał więc z drogi kolejne przeszkody. Wydawałoby się, że teraz mogą już być razem, no ale wciąż pozostawała ta jednak, z którą nie dało się nic zrobić, czyli dziecko. Kochankowie nie brali pod uwagę, że mogliby zabrać synka Aleksandry ze sobą, porwać go od ojca, choć tej nocy pod nieobecność Kazimierza prawdopodobnie mogliby to bez większego problemu zrobić. Dlaczego nie spróbowali? Oczywiście Kazimierz zapewne zrobiłby wtedy wszystko, żeby ich odnaleźć, odebrać im dziecko i sprawić, żeby za to odpowiedzieli. Ale czy tak naprawdę mógłby wiele wskórać, to nie wiem. Nawet dzisiaj z tymi porwaniami rodzicielskimi jest spory problem i sądy się w to tak za bardzo nie chcą mieszać. Jeśli ten rodzic, który zabrał dziecko, nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, nie stanowi zagrożenia dla dziecka, to policja się tak znowu chętnie tym nie zajmuje. To jest długa i trudna droga, żeby takie dziecko odzyskać, szczególnie jeśli jeszcze na przykład zostanie wywiezione za granicę. Także w dwudziestoleciu międzywojennym tym bardziej nie sądzę, żeby policja, która w ogóle dopiero się kształtowała i nadal miała ogromne braki właściwie we wszystkim, jakoś intensywnie szukała tego dziecka i miała duże szanse, żeby je znaleźć. A nawet gdyby znalazła, to też nie sądzę, żeby Aleksandra mogła dostać za to jakiś wyrok, porwanie rodzicielskie, jeśli rodzic ma pełnię praw do opieki nad dzieckiem. Nawet dzisiaj w Polsce nie jest tak naprawdę przestępstwem. Także myślę, że to Wiktor po prostu nie chciał, żeby dziecko z nimi uciekło. Ten chłopiec był też na tyle duży, że wiedział dokładnie, co się działo, że Wiktor nie jest jego ojcem, więc pewnie mógłby łatwo zdradzić ten ich mały sekret tam, dokąd się zamierzali udać. No a poza tym ucieczka z kochanką i jej dzieckiem nie jest już taka ekscytująca. Wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i dodatkowymi kosztami. A to był akurat spory problem Wiktora. On nawet nie bardzo mógł samego siebie utrzymać w tamtym momencie, no a co dopiero jeszcze kobietę z dzieckiem. Także taki wariant nigdy nie był brany przez parę pod uwagę. Wiktor oczekiwał, że kochanka zostawi swojego syna i ucieknie tylko z nim. Według zeznań księgowego Aleksandra wpadła tamtej nocy w histerię i sama nie wiedziała już, co ma robić. Wiktor opowiadał o tym, jak wyglądał ich wspólny wieczór. Również świadkowie, czyli taksówkarz i służące, widzieli ich tej nocy. Mówili o tym, że para wyszła na spacer koło godziny w pół do drugiej w nocy, zapewne po to, żeby trochę ukoić nerwy. I Wiktor powiedział też, że wspólnie grali na pianinie, a właśnie tam, w pianinie, w środku była ukryta broń, którą wcześniej podarował Aleksandrze. Rewolwer trzeba było więc wyjąć, żeby nie przeszkadzał w muzykowaniu. No i w ten sposób znalazł się on na scenie, a wiadomo, że jak na scenie pojawia się rewolwer, to w kulminacyjnym momencie będzie musiał wypalić. Tymczasem Aleksandra pakowała się i rozpakowywała, decydowała i zmieniała zdanie. Ucieczka oznaczała rozłąkę z synem, a na to kobieta nie była gotowa. Sytuacja była więc coraz bardziej napięta. No i powrót Jaworskiego, który zaczął dobijać się do drzwi i wygrażać kochankom, eufemistycznie mówiąc, nie pomógł. I tak rozhisteryzowana kobieta postanowiła zabić kochanka i siebie, nie widząc już żadnego dobrego wyjścia z tej sytuacji, w której się znaleźli, chwyciła rewolwer i zanim Wiktor zdążył cokolwiek zrobić, strzeliła najpierw do niego, a potem do siebie. Wkrótce okazało się, że rana Wiktora nie była groźna. W szpitalu usunięto kulę, która nie naruszyła żadnych ważnych organów. Ta historia, którą wkrótce po dojściu do siebie Wiktor opowiedział sędziemu śledczemu, pokrywała się z grubsza z tym, co zeznali świadkowie, bo do Garbowa razem z Kazimierzem wracało jeszcze dwóch innych pracowników cukrowni, którzy byli świadkami znalezienia ciał kochanków. Kiedy inżynier zajechał przed dom, zobaczył stojącą tam taksówkę. Jak się okazało, samochód z kierowcą czekał od poprzedniego wieczora na Starczewskiego, który przyjechał z Lublina i nie zapłacił za kurs. Powiedział taksówkarzowi, żeby zaczekał, że za chwilę będą wracać. No i taksówkarz czekał tak przez całą noc, a Wiktor nie wracał. Przez ten czas z budynku nikt nie wychodził, poza tym krótkim spacerem, na który poszli kochankowie. Po chwili służąca Jaworskich wybiegła Kazimierzowi na spotkanie i przekazała mu, że w domu jest Starczewski, który przybył poprzedniego wieczora i że para zamknęła się od wewnątrz w mieszkaniu, że nikt nie może się dostać do środka i nikt nie wie, co tam się dzieje. Kazimierz oczywiście natychmiast chciał się do środka dostać, ale drzwi były faktycznie zamknięte i jeszcze klucz do tego był włożony od wewnątrz do zamka, także od zewnątrz nie dało się tych drzwi otworzyć. Mężczyzna zaczął się dobijać, ale ze środka nie dochodziły żadne odgłosy. Można tylko próbować sobie wyobrażać, jak bardzo musiał to rozwścieczyć Jaworskiego. Dobijał się do drzwi, krzyczał, groził. No i wtedy z wnętrza mieszkania dało się słyszeć 3 wystrzały, a potem jeszcze 2 kolejne. Świadkami całej afery byli 2 współpracownicy Jaworskiego, którzy do tej pory przyglądali się wszystkiemu z boku z pewnym zaciekawieniem. Teraz jednak zaczęli pomagać Kazimierzowi. Razem wyjęli z jednego z okien na parterze siatkę, weszli do środka przez okno, no i tam w salonie dostrzegli skręcającego się z bólu Starczewskiego, a kawałek dalej nieruchomą już leżącą na podłodze Aleksandrę, w pobliżu której na podłodze znaleziono rewolwer. Mężczyźni natychmiast zajęli się Wiktorem, zanieśli go do samochodu, by zawieźć go do szpitala Szarytek. Mężczyzna przez cały ten czas powtarzał tylko jedno zdanie: Olechna, za co, za co. Wieści o tej małżeńskiej tragedii szybko się rozchodziły. Sensacyjne doniesienia trafiały do prasy, a z niej na usta mieszkańców Garbowa, Lublina i jeszcze dalej. Nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto był czarnym charakterem tej historii. Aleksandra Jaworska, niewierna żona, niewierna kochanka, samobójczyni, niedoszła morderczyni, zła kobieta, zła matka, niezrównoważona wariatka, a do tego nie umiała nawet gotować. Wiktor, jak już wiemy, wkrótce wrócił do pełni sił i pod lupę lokalnej policji, bo historia, którą opowiedział, nie do końca się kleiła i policja w tę winę Aleksandry uwierzyła znacznie mniej chętnie niż opinia publiczna. Niepokój śledczych wzbudziła przede wszystkim kamizelka. Kamizelka, którą tej tragicznej nocy miał na sobie Wiktor Starczewski. Rany widoczne na ciele mężczyzny były 2. Obie w okolicach lewej piersi. 3. strzał chybił celu. Starczewski, kiedy został znaleziony i odwieziony do szpitala, miał na sobie koszulę, a na niej kamizelkę. Jednak dziury po kulach, ślady krwi i prochu znajdowały się tylko na koszuli. Na kamizelce, którą miał przecież na koszuli, jak to się zwykle robi, nie było żadnych śladów i żadnych uszkodzeń. Do tego dochodziły wnioski płynące z sekcji zwłok Jaworskiej. W jej ciele znaleziono 2 kule i pierwsza przebiła lewe ramię, pierś i zatrzymała się w okolicy serca. Zdaniem ekspertów takie obrażenia nie mogły powstać na skutek strzału oddanego do siebie. Tor lotu kuli wskazywał na to, że do kobiety musiał strzelać ktoś z boku, a kandydat był tylko jeden. I była to ta sama osoba, która kupiła Aleksandrze rewolwer. Rewolwer Walter, z którego strzelano tamtego ranka. Skąd taki prezent? To jest dość zastanawiające, dlaczego mężczyzna kupuje swojej ukochanej akurat broń palną. Szczególnie, że Aleksandra mieszkała w takim miejscu, w którym wszyscy się znali, na terenie cukrowni. Nie było tam jakoś szczególnie niebezpiecznie, wokół żyło mnóstwo ludzi. Jedyną osobą, która potencjalnie mogła jej zagrażać, był jej własny małżonek, z którym, jak wiadomo, jej relacje układały się dość burzliwie. Czyżby Sterczewski liczył na to, że podczas którejś kłótni Aleksandra chwyci za broń i zastrzeli swojego męża? No jest to zastanawiające. Zastanowiło to chyba też samego Jaworskiego, który zażądał, by małżonka ten osobliwy prezent zwróciła. Aleksandra też to uczyniła w obecności męża i w kolejnych miesiącach świadkowie widywali rewolwer u Sterczewskiego. A zatem to on musiał przywieźć go ze sobą do Garbowa, co mogło sugerować, że jechał tam już z jakimiś zamiarami. Wyglądało na to, że Sterczewski, dotknięty odmową Aleksandry, która nie zdecydowała się na ucieczkę z nim, zastrzelił ją, a następnie strzelił do siebie tak, żeby zadać sobie jak najmniejsze powierzchowne rany i tym samym odsunąć podejrzenia od siebie i obarczyć winą za wszystko kochankę. Ale choć nie pożałował życia Aleksandry, to żal mu się zrobiło eleganckiej, prawie nowej kamizelki, która mogła się przecież jeszcze przydać. Zsunął ją więc na czas strzału, żeby jej nie zniszczyć, no i ta słabość do własnej garderoby sprawiła, że kilka miesięcy później zasiadł na ławie oskarżonych. Proces był poszlakowy i skupił ogromne zainteresowanie. Opinia publiczna, co ciekawe, wciąż stała po stronie oskarżonego. Jego adwokat zwracał uwagę, że niemożliwe jest, aby człowiek postrzelił się dwukrotnie w to samo miejsce. Po pierwszym strzale ból musiał być przecież nieznośny, mężczyzna musiał być zamroczony, ogłuszony hukiem wystrzału, a strzały padły szybko jeden po drugim, także to niemożliwe, żeby Wiktor chwilę po takim wstrząsie strzelił do siebie podobnie i to jeszcze prawie w to samo miejsce, bo odległość między tymi dwoma postrzałami była około 2 centymetrów. I zresztą po co miałby to robić? Jeden strzał przecież wystarczy, żeby upozorować próbę morderstwa, po co ryzykować drugi i narażać się na jeszcze większe cierpienie. Jednak eksperci uznali, że choć istotnie nie jest to typowe postępowanie, to zrobienie czegoś takiego nie jest niemożliwe, szczególnie jeśli w grę wchodzi ogromna determinacja. Za niemożliwe uznano natomiast to, żeby Aleksandra Jaworska zadała samej sobie takie rany, jakie zostały stwierdzone na jej ciele. Podczas procesu prokurator robił co w jego mocy, aby podkopać trochę tę sympatię, jaką publiczność obdarzyła Sterczewskiego. Zwrócił uwagę na to, że po śmierci żony mężczyzna porzucił własne dzieci, zostawił je i wyjechał do Garbowa. Wdał się tam w romans z zamężną kobietą. Jak twierdził prokurator, który chyba koniecznie chciał zburzyć ten wizerunek buchaltera jako takiego romantycznego, nieszczęśliwego kochanka, nie chodziło tu wcale o miłość, ale o, cytuję za artykułem Mariusza Gadomskiego, dogodzenie niezdrowym rządzom. Cokolwiek by to miało znaczyć, ale to nie były jedyne grzechy, jakie miał na sumieniu Sterczewski, choć powszechnie uważano, że Wiktora zwolniono z cukrowni z powodu skandalu obyczajowego, jaki wywołał, to prokurator dowodził, że prawdziwą przyczyną utraty pracy było zdefraudowanie 10 000 złotych przez kochliwego buchaltera. Zwolnienie z pracy nie było jego jedynym problemem, groziły mu za to zdecydowanie poważniejsze konsekwencje. Ścigali go wierzyciele, sprawa została zgłoszona i wkrótce mężczyzna miał zostać oskarżony o przestępstwa finansowe. Nie miał już żadnych pieniędzy, chciał uciec i rozpocząć nowe życie. Dlaczego próbował wciągnąć w to Aleksandrę? Może, jak sugerowała prokuratura, chodziło o wciągnięcie kobiety w swoje życie pełne występku i zgnilizny moralnej, a może liczył, że kobieta odchodząc zabierze ze sobą część pieniędzy męża, które pozwolą mu przetrwać jakoś te najbliższe tygodnie przynajmniej, no a później coś tam się wymyśli. 5 grudnia 1925 roku zapadł wyrok, Sterczewskiego uznano za winnego, a jednocześnie, jako że proces był poszlakowy i brakowało dowodów, wymierzono mu dość niską karę. Niską szczególnie w kontekście tego, że nie przyznał się do winy, nie okazał skruchy, a też trzeba pamiętać, że mówimy o czasach, kiedy za morderstwo groziła kara śmierci i jej wymierzanie nie było wcale czymś takim niespotykanym. Wiktor Sterczewski został skazany na 8 lat ciężkiego więzienia i pozbawienie praw. Trudno jest znaleźć jakieś takie konkretne informacje o tym, czym były w II Rzeczpospolitej ciężkie więzienia. To znaczy wiadomo, że istniały zakłady, które jako takie zostały zakwalifikowane, miały w nazwie, że jest to ciężkie więzienie I takim najbardziej znanym, owianym najgorszą sławą też zakładem karnym tego typu było więzienie na Świętym Krzyżu. Nie wiem, czy istniała jakaś spójna definicja tego, czym ma być ciężkie więzienie, jakie warunki ono musiało spełniać, czy istniały takie precyzyjne wytyczne. Możliwe, że nie, bo to wciąż były czasy kształtowania się państwowości i nawet takie rzeczy jak prawo karne, czy na przykład ortografia dopiero były ujednolicane w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast z tego, co zrozumiałam, to ciężkie więzienia przede wszystkim charakteryzowały się tym, że osadzeni tam muszą pracować i w takich więzieniach kary odbywali skazani na wieloletnie wyroki, dożywocie, również więźniowie polityczni. Nie było tam takich przestępców skazanych na kilka miesięcy więzienia za jakieś drobne kradzieże czy rozboje. W przypadku tego najcięższego więzienia na Świętym Krzyżu więźniowie pracowali na przykład w warsztatach tkackich, ślusarskich, w kuźni i w piekarni. A panujące tam warunki zakwaterowania, że tak to ujmę, porównywano do rosyjskiej katorgi. Nie wiem, do którego ciężkiego więzienia trafił ostatecznie Wiktor. Wiadomo natomiast, że wniósł apelację. Zmienił też swoje zeznania, przyznając, że to on strzelał do Aleksandry, jednak, jak twierdził, zrobił to na jej prośbę, gdyż miało to być ich wspólne samobójstwo. Zrobię małą dygresję, bo nie mogę się powstrzymać. W gazecie z 1926 roku, w której o tym czytałam, natknęłam się na przedziwną notatkę prasową. Nie jestem pewna, czy to miał być artykuł sponsorowany, lokowanie produktu, reklama, żart, czy nie wiem co właściwie, ale tytuł tej notatki brzmiał następująco: na niebie ujrzano środek przeczyszczający, działa łagodnie, nie przerywając snu. I artykuł traktuje o tym, że w Paryżu nad polami elizejskimi unosił się balon w kształcie butelki środków na przeczyszczenie i na ten widok zatrzymał się ruch na ulicach. Wszyscy paryżanie wylegli na ulicę, żeby podziwiać ten widok, który, cytuję, oznajmiał światu, że wynaleziono nowy, potężny oręż w walce przeciw zbuntowanym kiszkom zbolałej ludzkości. Reklama okazała się tak pomysłowa, że tego wieczora cały Paryż wziął na przeczyszczenie i nazajutrz wyległ na ulicę uśmiechnięty, wesoły, z wyrazem błogiej ulgi na rozanielonych twarzach. No i człowiek czyta o morderstwie, o ludzkich dramatach, a tu obok trafia na coś takiego. I jak tu pozostać normalnym? A wracając do Wiktora i jego apelacji, mężczyzna opowiedział teraz nieco inną historię. Twierdził, że od samego początku plan był taki, że kochankowie wspólnie popełnią samobójstwo. Nie mogli być razem, ale nie mogli też żyć bez siebie. Wiktor był w trudnej sytuacji finansowej, miał długi, miał też dzieci, na których utrzymanie powinien był ułożyć, a nie robił tego. Jak miałby utrzymać jeszcze kochankę? Czasy ogólnie nie były łatwe, kiepska sytuacja gospodarcza, bezrobocie, korupcja, hiperinflacja, brakowało mieszkań, pracodawcy niejednokrotnie wykorzystywali trudną sytuację ludzi szukających pracy, oferowali im naprawdę podłe warunki zatrudnienia, więc znalezienie posady nie było wcale łatwe, nawet dla dobrych pracowników, którzy mogli przedstawić referencje. Wiktor na referencje z cukrowni liczyć za bardzo nie mógł. Raczej na wilczy bilet. Zła reputacja ciągnęła się za nim i dochodziła do kolejnych potencjalnych pracodawców. Z kolei Aleksandra żyła pod jednym dachem z mężem, który toczył z nią otwartą wojnę, była przez niego poniżana na każdym kroku, a jednocześnie obowiązki macierzyńskie powstrzymywały ją przed pójściem za głosem serca. Także co im zostało? Tylko wspólne samobójstwo. Jak na parę tragicznych kochanków przystało. Wiedzieli, że nocą z 10 na 11 czerwca Jaworskiego nie będzie w domu. Zebranie było zaplanowane już wcześniej, dlatego wybrali właśnie tę noc na swoje podwójne samobójstwo. Na początku umówili się, że to Aleksandra będzie strzelać. Jednak kiedy już przyszło co do czego, kobieta stwierdziła, że nie jest w stanie tego zrobić i poprosiła kochanka, żeby zrobił to za nią. No i Starczewski strzelił najpierw do ukochanej, potem do siebie. Nie wyjaśnił, dlaczego były to tylko powierzchowne rany. Twierdził, że strzelał do siebie, bo chciał się zabić. A to, że się nie zabił, to było tylko już zrządzenie losu. Przynajmniej taką historię opowiadał przed sądem. Prokurator nie do końca chyba w nią uwierzył. Zwrócił uwagę na stan, w jakim znajdowały się ubrania zastrzelonej kobiety, bo ubrania Aleksandry były podarte, od jej płaszcza został oderwany kawałek kołnierza. I wyglądało to tak, jak gdyby przed śmiercią kobieta stoczyła walkę z napastnikiem, jak gdyby z kimś się szarpała, a nie jak gdyby czekała spokojnie na śmierć, która miała nadejść, żeby zakończyć jej cierpienia. Także to stawiało pod znakiem zapytania zeznania Starczewskiego. prokurator zwracał uwagę na to, że Starczewski skłamał już raz na sali sądowej i nie było żadnej pewności, że tym razem powiedział prawdę. Ta wersja równie dobrze mogła być tylko jeszcze jednym kłamstwem i biorąc pod uwagę wspomniane dowody, prawdopodobnie nim właśnie była. 12 maja 1926 roku sąd uznał jednak, chyba że tym razem jego zeznania są bardziej prawdopodobne i w nieco większym stopniu zgadzają się z tym, co wynika z dowodów, i karę ostatecznie obniżono do 6 lat więzienia. Zmieniono też kwalifikację czynu, choć nie na taką, o jaką starał się Starczewski, bo on utrzymywał, że było to zabójstwo na prośbę ofiary, a ostatecznie jego czyn zakwalifikowano jako zabójstwo pod wpływem silnego afektu. Jak dalej potoczyły się losy Wiktora Starczewskiego? No, wyszedł z więzienia w roku 1931, jeszcze ładnych parę lat przed wojną. Miał około 40 wtedy. W serwisie Geneteka odszukałam akt urodzenia kogoś, kto tak się nazywa. I co ciekawe, urodził się we wsi o nazwie Cukrownia pod Ciechanowem. Urodził się w roku 1890, więc to by się idealnie zgadzało z wiekiem tego Wiktora Starczewskiego. Jeśli to był on, to przeżył II wojnę światową. W księdze widniała adnotacja, że w 1950 roku, czyli mając 60 lat, wziął ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu. Ale czy to rzeczywiście jest ten niedoszły samobójca, czy zupełnie inna osoba, to niestety nie jestem w stanie z całą pewnością stwierdzić. Natomiast mogę stwierdzić, że jest to ta sama osoba, której akt małżeństwa odszukałam, o czym Wam mówiłam na początku, bo są takie same imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki i daty też by się z grubsza zgadzały, więc istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że to właśnie jest ta osoba, o której mówimy. Co do Kazimierza Jaworskiego, to takie imię i nazwisko pojawia się w różnych publikacjach dotyczących cukrownictwa w powojennej Polsce. Ale znowu, czy to jest ta sama osoba, czy tylko zbieżność nazwisk, to nie wiem. I o ile nazwisko Starczewski nie jest aż takie popularne, no to już Jaworskich jest i było w Polsce mnóstwo. I w samym tylko IPN-owskim wykazie represjonowanych podczas II wojny światowej osób o tym imieniu i nazwisku jest prawie 100. Jeśli chodzi o cukrownię Garbów, to przetrwała wszystkie najcięższe momenty w historii Polski. Podczas II wojny przeszła oczywiście w ręce Niemców i pracowała przez całą wojnę, nie przerwała produkcji. Po wojnie, zgodnie z ówczesną linią władzy, zakład został przejęty przez państwo i w latach 70. i 80. nastąpił jej największy rozwój. Przeprowadzono remont, zmodernizowano produkcję, wykorzystano nowoczesne rozwiązania. No ale później przyszła zmiana ustroju, cukrownię sprywatyzowano. Jedną z inwestorek, która ją odkupiła, była córka przedwojennego właściciela cukrowni, czyli Mieczysława Broniewskiego, tego samego, który zarządzał zakładem w czasach, gdy pracował tam Starczewski i Jaworski. Ale kilka lat później większość udziałów wykupił duży brytyjski koncern, a w marcu 2004 roku ostatecznie cukrownię zamknięto. Kiedy ją zamykano, akurat mijało prawie 100 lat od jej powstania. Część tych przedwojennych zabudowań cukrowni nadal istnieje w Garbowie i jest w rejestrze zabytków. Istnieją również te budynki, w których mieszkali pracownicy cukrowni, no ale niestety nie wiadomo dzisiaj, w którym z nich doszło do tego dziwnego zabójstwa czy samobójstwa. Także to już wszystko, czego dowiedziałam się o tej sprawie. Zastanawiam się, czy to jest historia, która mogłaby się wydarzyć i dzisiaj we współczesnej Polsce, czy też te zmiany, które zaszły w naszym społeczeństwie, już są na tyle duże, że takie sytuacje się nie zdarzają. To oczywiście zależy też od tego, co przyjmiemy, że tam się wydarzyło ostatecznie. Czy to była próba wspólnego popełnienia samobójstwa, tylko Wiktor w ostatniej chwili stchórzył, albo naprawdę jakoś nie umiał strzelić w taki sposób, żeby się zabić. Czy też Wiktor rzeczywiście zabił Aleksandrę w afekcie, bo ta nie chciała odejść od męża. Na pewno dużą rolę odegrało to, że Aleksandra była od swojego męża uzależniona materialnie. Ktoś taki jak ona nie miał za bardzo szans na to, żeby dobrze sobie poradzić w życiu po rozwodzie. Oczywiście były jakieś hrabiny, artystki, aktorki, które rozwodziły się w tamtych czasach, miały kochanków, a jednocześnie żyły pełnią życia. No ale do tego kobieta musiała już wcześniej mieć jakieś własne pieniądze, własny majątek, karierę. To dawało samodzielność. Ale takie kobiety jak Aleksandra, bez zawodu, wykształcenia, bez pieniędzy, miały raczej marne szanse na godne życie po rozstaniu z mężem. Inna sprawa, że Aleksandra też chyba nie najlepiej ulokowała te swoje uczucia. Starczewski nie był najbardziej uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem na świecie. Był też prawdopodobnie niestabilny emocjonalnie. Możliwe, że Aleksandra też to dostrzegła w końcu i wcale nie wiązała z nim swojej przyszłości jakoś na poważnie. Może traktowała ten romans jako odskocznię od nudnego życia, ale jak przyszło co do czego, no to wcale tego życia nie chciała porzucać. Bo jednak ważniejsza była wygoda, no i ten tradycyjny model życia, do którego została wychowana, i być może to właśnie tak rozwścieczyło Wiktora, który przecież wszystko stracił przez ten romans. Nie wiadomo dokładnie też, jak to było z tym oskarżeniem o zdefraudowanie pieniędzy, czy to aby nie było fałszywe oskarżenie rzucone przez Kazimierza Jaworskiego, żeby zemścić się na kochanku żony i żeby uniemożliwić mu w przyszłości znalezienie dobrej pracy, a tym samym pokazać niewiernej małżonce, że bez niego zginie marnie, no bo kochanek nie jest w stanie jej utrzymać. Na pewno Sterczewski sprawiał wrażenie człowieka doprowadzonego do ostateczności. Prokurator próbował go przedstawić jako zdeprawowanego, złego do szpiku kości, sugerował, że mężczyzna wszystko miał wykalkulowane, że działał z jakichś takich perwersyjnych pobudek, z chciwości czy dla seksualnej przyjemności. Ale czy to tak naprawdę było, to nie wiem. Możliwe, że chodziło po prostu o urażoną dumę, odrzucenie, fakt, że stracił wszystko, co miał i był załamany i gotowy na wszystko. Z samobójstwem włącznie, tylko że samobójstwo też mu nie wyszło. Jeśli chodzi o takie uczucia, no to myślę, że one nie są i dzisiaj niczym niespotykanym. I dotyczą one ludzi współcześnie żyjących tak samo jak tych, którzy żyli 100 lat temu. Także odpowiadając na to pytanie, które sama sobie zadałam wcześniej, taka zbrodnia mogłaby chyba mieć miejsce także dzisiaj. Choć niektóre okoliczności pewnie byłyby inne. Pewnie mniejszym problemem byłyby kwestie rozwodu, opieki nad dziećmi. Ale reagowanie agresją na odrzucenie to jest coś, czego nie brakuje we współczesnych sprawach, nawet jeśli nie nazywamy już tego zbrodnią z miłości. Natomiast mam wrażenie, że takie pomysły wspólnego samobójstwa z miłości to już chyba dzisiaj jest jednak przeżytek, przynajmniej wśród dorosłych, dojrzałych ludzi. Może wśród nastolatków jeszcze coś takiego miałoby rację bytu, ale nie wyobrażam sobie dzisiaj za bardzo pary 30-latków, która postanawia razem się zabić, bo nie mogą ze sobą być. Nie wiem, może takie sytuacje bywają, ale ja nie kojarzę. No i to wszystko na dziś. Źródła do odcinka tradycyjnie macie podlinkowane w opisie. Jest tam też link, pod którym można wykupić subskrypcję Zbrodni Prowincjonalnych na Spotify. Na Patronite już Was nie zapraszam. Moje konto jest, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, na etapie zamykania, ale te świadczenia, które wynikają z poszczególnych progów, dalej będę realizować aż do wygaśnięcia tych okresów, które wykupiliście. A ci, którzy opłacili na pół roku naprzód, za jakiś czas dostaną też coś specjalnego. Także, żeby tradycji stało się zadość, dziękuję patronom, czyli Marcinowi Trzeciakowi, panu Umrzykowi, KP, Waldkowi Czapiewskiemu, InCW i Rafałowi Borowskiemu. Pozostałe podziękowania na planszy na YouTubie i w opisie tego odcinka, a ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.